Też bardzo dziękuję i w tej chwili przystępuję do dyskusji, wypowiedzi naszych panelistów. Tak jak było zapowiedziane, chcielibyśmy prosić o komentarz do wniosków z naszego raportu, a przede wszystkim o odniesienie się do tych spraw związanych z prowadzeniem kampanii w internecie, jako takiego bardzo nowatorskiego i jeszcze w zasadzie całkowicie nieokreślonego w prawie medium oraz do wykorzystywania wolontariuszy. I pozwolę sobie na początek poprosić o wypowiedzenie swoich opinii na ten temat pana posła, pana doktora Rafała Trzaskowskiego. Pan Trzaskowski jest doktorem politologii. Przez ostatnie 10 lat był doradcą pana Jacka Sariusza-Wolskiego, a to jako sekretarza Komitetu Integracji Europejskiej, a później jako europosła. Pan, tak już tu było powiedziane, pan Rafał Trzaskowski przeprowadził bardzo szeroką kampanię w internecie i tym zwrócił naszą uwagę, a moją uwagę zwrócił jeszcze nie tyle on, co płomienne poparcie wygłoszone dla jego kandydatury przez pana Michała Żebrowskiego oraz panią Urszulę Dudziak. Pamiętam w trakcie kampanii wyborczej taki program pana Tomasza Lisa, gdzie na każde pytanie o zwiększenie frekwencji wyborczej oraz uczestniczenie w wyborach do Europarlamentu padała odpowiedź z ust obydwu tych znanych artystów. Tak należy iść do wyborów, ponieważ kandyduje nasz Rafał Trzaskowski. Tak należy iść i głosować na Rafała Trzaskowskiego. W związku z tym oddaję panu głos i bardzo proszę o pana komentarz.
Dzień dobry państwu. Dzień dobry. Po pierwsze chciałem podziękować za zaproszenie i za możliwość wypowiedzi się na ten temat. Ja chciałem państwu powiedzieć, że ja nie jestem ekspertem od prowadzenia kampanii wyborczych. W związku z powyższym jakby no moje uwagi mają taki charakter dosyć ogólny, nieuporządkowany i do paru kwestii chciałem się odnieść. Również tak wydaje mi się z punktu widzenia osoby, która prowadziła po raz pierwszy kampanię, no i dopiero w trakcie prowadzenia kampanii zdała sobie sprawę z tysiąca problemów dotyczących właśnie z tym związanych szczegółów, na przykład właśnie prowadzenia kampanii w internecie i tak dalej, i tak dalej. Problem jest, proszę państwa, taki, że żeby znaleźć złoty środek pomiędzy tym, żeby taka kampania była prowadzona w sposób właściwy i żeby na pewno nie podlegało żadnej wątpliwości, że ona nie jest prowadzona w sposób korupcjogenny. No ale z drugiej strony, żeby również mieć jakąkolwiek elastyczność w prowadzeniu takiej kampanii, bo jeżeli takiej elastyczności nie będzie, no to w takim momencie wiadomo, kto nie będzie miał problemów z prowadzeniem kampanii, tylko osoba, która ma pierwszy numer na liście i 100 milionów na 5 tysięcy billboardów. Bo do takich osób jakby wiadomo, że no nie ma się co w cudzysłowie przyczepić, ponieważ oni nie prowadzą tak naprawdę prawdziwej kampanii wyborczej, oni są tylko widzialni na billboardach i w telewizji. I tu się pojawia jakby problem, bo zawsze będziemy mieli pewnego rodzaju uznaniowość. I myśmy się z takimi problemami wielokrotnie spotykali, chciałem państwu dać przykłady. Dla przykładu, ja byłem niesłychanie zaskoczony, że Platforma Obywatelska w momencie, kiedy ja byłem zapraszany na spotkania w kołach Platformy, w momencie, kiedy było dwóch czy trzech kandydatów, to dzieliła wynajem tej sali na trzech kandydatów i odprowadzała pieniądze z ich funduszu wyborczego. I teraz to jest tego typu pytanie właśnie, na ile mamy być elastyczni, na ile nie mamy być elastyczni. Czy rzeczywiście to może rodzić jakiekolwiek podejrzenia o korupcję, jeżeli człowiek jest zapraszany na przeróżnego rodzaju spotkania, że przez różnego rodzaju stowarzyszenia, że w tym konkretnym przypadku powinna być popłacone pieniądze za wynajem sali. I tu mamy problem, prawda, uznaniowości, bo myślę, że nikt z nas nie będzie miał problemu z tym, że jeżeli ktoś chce zrobić wielką imprezę promującą kandydata, czy nie wiem, konwencję, tylko i wyłącznie w tym, tylko po to, żeby zareklamować kandydata, to oczywiście powinno się płacić za wynajem sali. Natomiast jeżeli ktoś jest zaproszony na koło Platformy, gdzie dzieje się rzeczy 10 innych i na końcu jest prezentacja kandydatów, to czy rzeczywiście to jest konieczne? Kolejna rzecz takiej uznaniowości, znaczy tego, że nigdy nie będziemy mieli dobrej recepty, bo zawsze będzie kwestia uznaniowa, to jest kwestia informowania o swojej byłej działalności albo organizowania przeróżnego rodzaju konkursów. I tutaj podam przykład profesora Rozatiego. Jeżeli ktoś tuż przed kampanią wywiesi plakat, że robi Akademię Europejską, a tak naprawdę wszyscy wiemy, że to jest fikcja, to jak to oceniać? A jak to oceniać w przypadku profesora Rosatiego, który przez 5 lat taką inicjatywę prowadził i zawsze o tym informował? I co więcej, nawet teraz, kiedy nie jest europosłem, widzicie Państwo na mieście dalej jego billboardy, które informują, że ta inicjatywa została utrzymana, prawda? No mamy tu problem, bo my wiemy dobrze, co jest naciągane, a co nie jest naciągane, ale pod względem prawnym jest to szalenie trudne do rozstrzygnięcia. Kolejna rzecz to jest kwestia na przykład domen internetowych. My, ponieważ zakładaliśmy domenę internetową po raz pierwszy, znaczy wykupiliśmy domenę i zrobiliśmy stronę, uwzględniliśmy to w naszym rozliczeniu. Natomiast pytanie jest tego typu, jeżeli taka domena już istnieje, to czy rzeczywiście zasadnym jest, czy nie jest przesadą, bo tak Platforma Obywatelska do tego podeszła, żeby, jeżeli kampania trwa 2 miesiące, to żeby 2 miesiące, prawda, użytkowania domeny odliczyć, prawda, i to uwzględnić w rozliczeniu kampanii wyborczej. Krótko mówiąc, zawsze pojawią się tego typu wątpliwości, to znaczy, czy tak należy robić, czy nie. Mówię, jeżeli ktoś zakłada po raz pierwszy domenę, no to w tym momencie moim zdaniem i stronę internetową, to tylko na potrzeby prowadzenia kampanii, to moim zdaniem jest to uzasadnione, natomiast czy jeżeli ktoś ma przez 10 lat stronę, to czy powinien te 2 miesiące odliczyć, prawda, użytkowania strony, to bardzo ciężko jest policzyć, jak to zrobić. W związku z tym zawsze będziemy tego typu problemy spotykać. Ja Państwu podam kolejny przykład. Kolegium Civitas, szkoła, w której ja pracuję, ponieważ nie tylko byłem doradcą przez ostatnie 10 lat, ale również pracowałem w różnych instytucjach jako wykładowca, ma taką inicjatywę, że zaprasza na swoje studia, publikując zdjęcia profesorów, którzy w tej uczelni uczą, pokazując, jakby stawiając na jednostki. I teraz, ponieważ ja tam jestem od 10 czy 12 lat, zaproponowano mi, żebym na takich zdjęciach wystąpił w Kolegium Civitas na plakatach. Natomiast to by się zbiegło z kampanią wyborczą. I teraz powiem Państwu szczerze, znowu uznaniowość. Ponieważ było to pierwszy raz, myśmy tego nie zrobili, ponieważ baliśmy się oskarżeń, że to będzie taka kampania wizerunkowa, prawda, moja, która jest związana z wyborami. Natomiast pytanie jest, jeżeli, bo prawdopodobnie w przyszłym roku Kolegium Civitas będzie się w ten sposób reklamować, pokazując swoich wykładowców, jeżeli to będzie w przyszłym roku kolejnym i przez kolejne 4 czy 5 lat, to czy na przykład przy kolejnej kampanii wyborczej moje zdjęcie może się tam pojawić, czy nie? To znowu jest kwestia uznaniowości, dobrego smaku. I to jest jakby mój pierwszy komentarz, że czasami jest to dosyć trudno jedno od drugiego oddzielić. Proszę Państwa, jeżeli chodzi o moją kampanię, no jakby oczywiście najważniejszą, to była w pewnym sensie kampania obywatelska i ja wiem, że niektórym trudno jest uwierzyć, to znaczy no na przykład kwestia wystąpienia Żebrowskiego czy Uli Dudziak w programie Lisa, to znaczy takiej rzeczy się nie ustawia, to nie jest to, że ktoś ma napisane na kartce i po prostu tego typu rzeczy sobie czyta podczas takiego spotkania. Natomiast takie rzeczy się dzieją po prostu spontanicznie. Natomiast no to różnie, w różny sposób można to oceniać. Można powiedzieć, że być może Tomasz Lis nie wykazał się odpowiednią czujnością, zapraszając akurat 2 osoby, które wiadomo było, że są w komitecie mojego poparcia. No to będę, proszę Państwa, na sali było mnóstwo ludzi, również, którzy prowadzili kampanię zachęcającą do udziału w wyborach, którzy są moimi fenomenalnymi znajomymi. I kiedy Tomasz Lis uciekał z tym mikrofonem i podetknął go mojemu przyjacielowi, to byłem ciekaw, jak on zareaguje, ale górę wziął profesjonalizm i mówił o zachęcaniu do udziału w wyborach, a nie o Trzaskowskim. Akurat on umiał się opanować. W związku z tym zawsze jest to trudne. I tutaj napotykamy na problem mobilizacji wolontariuszy, co im wolno, czego im nie wolno. I oczywiście napotykamy również na problem jakby oceny całej kampanii w trakcie jej trwania. Bo ja uważam, że tego typu monitoring jest szalenie potrzebny, który prowadzi Fundacja Batorego, ponieważ on podnosi jakby jakość naszego życia publicznego, jakość kampanii. Również pomaga w momencie, kiedy on się dzieje w trakcie, jeżeli są jakiekolwiek uchybienia, albo po prostu się o czymś nie pomyśli. Takie uchybienia można w trakcie kampanii usunąć. Natomiast oczywiście z drugiej strony jest pytanie, czy stawianie pewnych zarzutów, z których część przynajmniej nie jest do końca sprawdzona w trakcie kampanii, bez kontaktu, bez dania prawa obrony danemu kandydatowi, Senatowi jest uprawniona czy nie. I ja tu nie mam jasnej opinii. Ja jako osoba startująca na samym pierwszy raz w kampanii oczywiście, no byłem bardzo zdenerwowany tego typu sytuacją, kiedy media, bo to nie Fundacja Batorego, ale media zestawiały mnie z tym panem, który 100 zł chciał płacić za głos, bo wydawało mi się to szalenie niesprawiedliwe. Również jakby bolało mnie to, że pisze się o tym, że wywieszam tablice, na których nie jest napisane, skąd one są finansowane, a było napisane, skąd one są finansowane, aczkolwiek małymi literami. I w tym momencie jest pytanie, prawda? Ja jestem tutaj rozdarty. W trakcie trwania kampanii, bo wielu ludzi do mnie dzwoniło, zwłaszcza starszego pokolenia, mówiły, a to ty jesteś oszust, tak samo jak ten, który płaci za głos, nigdy na ciebie nie zagłosuje, prawda? To samo powiedziała mi sąsiadka. To było dosyć bolesne, bo jakby nie miałem szans żadnych w tym konkretnym przypadku na obronę, bo pewne uchybienia pewnie były, do których zaraz się odniosę, natomiast gdzie indziej takich uchybień nie było. I teraz pytanie o to, czy, nie wiem, ktoś się zajął kwestią praw autorskich, robiąc pastisz z Wiedźmina, czy akurat tym powinna się zajmować fundacja. Natomiast nie oceniam tego jednostronnie negatywnie, wręcz przeciwnie, mówię, jestem rozdarty, ponieważ uważam, że z drugiej strony tego typu kampania w trakcie, znaczy tego typu monitoring w trakcie trwania kampanii jakby podnosi jej kulturę polityczną oraz właśnie zwraca uwagę na pewne kwestie, które czasami przy 1000 nieuregulowanych, jak mówię, uznaniowych rzeczy mogłyby kandydatom umknąć. Przykład taki klasyczny to jest to oznaczenie plakatów. Po co się oznacza plakaty, proszę Państwa? No po to, żeby było jasne, że jeżeli ktoś taki plakat obejrzy, to będzie wiedział, że to nie jest plakat finansowany z jakichś innych źródeł. I to po to jest ten napis, prawda, finansowany ze źródeł, ponieważ to jest wiadomo, że to musiało przejść przez Platformę Obywatelską i że tu nikt nie finansuje tego typu plakatów sam. No to pewnie miałem tego typu problemy. Wspierali mnie leśnicy i powiedzieli, robisz bardzo kiepskie plakaty, my sobie wydrukowaliśmy taki super plakat dla ciebie i będziemy cię reklamować. Zobacz, to nalepiliśmy na samochód. Ja mówię, nie możecie tego nalepić na samochód, musicie to natychmiast zdjąć, bo będą problemy. Ludzie tego kompletnie nie rozumieją w przypadku takiej oddolnej kampanii, która jest kampanią obywatelską. Wielu ludzi się jakby nie rozumiejąc tego typu przepisów się po prostu ode mnie odwróciło. Ja pamiętam przykład biznesmena z Grodziska, który po programie ze mną spotkał, mówi, panie, wreszcie się ktoś pojawił w polityce sensownej, wie pan, ja mam tu 20 niewykorzystanych billboardów, złotówka plus VAT, niech pan to bierze, będzie fajny kandydat. Oczywiście musiałem odmówić, prawda? Bojąc się oskarżenia, że to jest pewnego rodzaju, nie wiem, udzielanie za nieodpowiednie pieniądze, prawda, wsparcia. Proszę Państwa, więc oznaczenie jakby jest moim zdaniem tutaj po to, żeby móc rozgraniczyć te użyte materiały wyborcze od tych, które ewentualnie mogłyby być wprowadzone do obiegu jakby poza komitetem wyborczym. Natomiast jeżeli taki podpis jest, to czy on jest duży, czy mały, to chyba nie jest jakiś specjalny problem. Ja powiem Państwu dlaczego. Dlatego, że na przykład jeżeli się robi taką nalepkę malutką na samochód, na zderzak, prawda, gdzie jest dużymi literami napisany Rafał Trzaskowski, no gdyby dużymi literami chcieć tam to napisać, no to oczywiście to by zajęło większość takiej nalepki. Dlatego było napisane malutkimi literami, które rzeczywiście czasami trudno jest odczytać. Ja w ogóle mam jeden największy problem przy organizacji tego typu kampanii, która jest kampanią obywatelską i oddolną, znaczy problem z supozycją pani dyrektor, że gdzieś tam może być tak, że jak ktoś pomaga, to oczekuje, że to będzie odpłacaniem, prawda? No bo taki zarzut zawsze można postawić. Znaczy ja powiem tak, no artyści mnie wsparli, myśląc, aha, to jest syn kompozytora, w związku z tym jemu bliskie są nasze problemy, jak zostanie europosłem, to będzie może nam pomagał w kwestiach obrony praw autorskich, bo je dobrze rozumie. Można powiedzieć, studenci mu pomogli, bo pojadą na staż, albo wydaje im się, że będą mieli kontakt z kimś, kto będzie pracował w instytucjach europejskich. Zawsze tego typu supozycje można postawić, zwłaszcza w przypadku lobbystów, prawda? No wszędzie na świecie się tak dzieje, że lobbyści, przeróżnego rodzaju grupy interesów, czasami NGO-sy wspierają kampanię wyborczą. Problemem jest to, żeby to było przejrzyste. Problemem jest to, że oczywiście taki poseł czy kandydat potem jest pod lupą, czy nie sprzyja tego typu grupom. Natomiast ja nie widzę nic złego w tym, żeby tacy ludzie mogli finansować kampanię czy pomagać w kampanii, bo mówię, tak się dzieje na całym świecie. I teraz oczywiście problem jest taki, co się dzieje dalej. Jak sobie wyobrażam, prawda, jeżeli lobbyści finansują czyjąś tam kampanię, też nie widzę problemu w tym, jeżeli taka osoba się z nimi spotyka i słucha potem ich argumentów. No problem oczywiście jest taki, jeżeli potem tacy lobbyści mają wpływ na pracę takiego posła, co oczywiście jest niedopuszczalne i na szczęście kodeks postępowania z lobbystami w Parlamencie Europejskim tego typu sytuacje znacznie ogranicza. Tutaj mamy kolejny problem, który jest problemem jakby dyskusji w ogóle na przyszłość, jeżeli chodzi o tego typu wpływy, zwłaszcza w Parlamencie Europejskim, dlatego że w pewnym sensie no my się spotykamy, to tylko sygnalizuję, bo to nie jest na temat, ale my się spotykamy z przeróżnego rodzaju grupami nacisku z Polski i to jest jakby nam absolutnie potrzebne do pracy, prawda? Bo my reprezentujemy gdzieś tam, wpisujemy ten interes Polski w interes europejski i te argumenty nam są potrzebne. W związku z tym w samym jakby wsparciu i kontaktach nie widzę nic złego do momentu, jeżeli jest to przejrzyste, jeżeli to nie ciągnie za sobą żadnych innych konsekwencji. I tak jak mówię, tutaj taka supozycja, że każdy pomaga dlatego, że widzi w tym dla siebie jakąś przyszłość, moim zdaniem w przypadku, znaczy jakieś przyszłe profity, moim zdaniem w przypadku takiej kampanii, która jest kampanią obywatelską, w której wszyscy przyjaciele próbują pomóc, jest w jakimś tam sensie nieuprawniona, prawda? Chociaż zawsze takie zarzuty można postawić. Można powiedzieć, że nie wiem, Karolak czy Żebrowski promując mnie, przy okazji promowali również siebie. Więc tego typu zarzuty zawsze postawić można. Proszę Państwa, przechodząc do kwestii pomocy i do kwestii wolontariatu, do kwestii internetu, ponieważ to jest najistotniejsze, bo rzeczywiście te kwestie nie są regulowane. Myśmy się starali zrobić wszystko, znaczy pisząc na swoich stronach internetowych, nawet tej dla Rafała, że one są finansowane przez komitet wyborczy, żeby tego typu informacje zostały tam zawarte. I zgadza się, na przykład, jeżeli chodzi o jedną ze stron, było to wynikiem tego raportu cząstkowego w czasie kampanii. Myśmy po prostu o tym nie pomyśleli, żeśmy to natychmiast zamieścili. Natomiast czasami jest to bardzo trudne. Ja Państwu podam jeden przykład z Google'a. Jeżeli ktokolwiek robił reklamy na Google'u, tam się płaci za każdy znak. Prawda? Jeżeli się chcemy, strona Rafała Trzaskowskiego, płacimy Google'owi, żeby to pozycjonował wysoko. I w związku z tym za sam napis strona Rafała Trzaskowskiego www.rafałtrzaskowski.pl płaci się dosyć spore pieniądze, zwłaszcza przy tych limitach finansowych, których każdy poseł ma. Wpisanie w tym miejscu, finansowane z komitetu i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, podrożyłoby taką reklamę pięciokrotnie i tak naprawdę nie miałoby sensu pozycjonowanie na internecie. I teraz ja się pytam, czy to jest rzeczywiście problem, jeżeli ktoś na to kliknie, a na stronie jest napisane, że strona jest finansowana z... Czy to jest problem, prawda? Bo umieszczenie tego w reklamie Google'a czy w video Google po prostu zabiłoby tę formę reklamy, bo ona jest zbyt droga. Jeżeli ta reklama, ten link, na który się kliknie, przekierowywuje na stronę, na której jest jasno napisane, że dana strona czy dany film na końcu, na ostatniej klatce była sfinansowana z pieniędzy Komitetu Wyborczego, to ja w tym momencie uchybienia nie widzę, aczkolwiek oczywiście możemy o tym dyskutować. Tu dochodzimy do kwestii w ogóle obsługi stron przez wolontariuszy i tu się pojawia kolejny problem, prawda? Myśmy taki rachunek w swoim rozliczeniu zawarli. Natomiast generalnie wiecie Państwo, jak działają portale społecznościowe. To się dzieje poprzez ludzi, którzy jakby są aktywni sami z siebie. Większość tego typu aktywności to nie jest tak, że ktoś im każe coś robić, tylko wiadomo, są wolontariusze, rozlepiają plakaty, rozdają lotki, uwaga, robią zdjęcia, co być może znowu nie powinni robić zdjęć, bo to nie jest darmowa obsługa, którą według wykładni mogą robić. I potem sami te zdjęcia wrzucają w portale internetowe, wrzucają swoje komentarze, zapraszają swoich znajomych niejako sami z siebie, prawda? I teraz pytanie, czy to można w ogóle uregulować i czy powinno się to regulować? Bo na tej samej zasadzie no to jest tego typu forma, jak mój przyjaciel zachwala kandydaturę innym przyjaciołom przez telefon, czy mówi im na spotkaniu. No w tej chwili w nowoczesnych środkach przekazu dzieje się to poprzez internet. Czy można to uregulować, czy nie? Myśmy wyszli z założenia, że jeżeli prosimy naszych wolontariuszy o to, żeby była informacja, prawda, która mówi o spotkaniu, gdzie rzeczy były pisane i wrzucane rzeczywiście
w sposób zaplanowany, to żeśmy uwzględnili w naszym rozliczeniu. Natomiast bardzo często jedno od drugiego jest trudno rozdzielić. Znowu, no nie wiem, moja żona po nocach zdobywała mi zwolenników na naszej klasie. Pytanie, czy ja mam to rozliczyć? Czy nie dochodzimy do pewnego rodzaju absurdu, prawda? No to pewnie wiecie Państwo też, jak działają portale, że to nie jest tak, że się wysyła 1000 milionów zaproszeń samemu, tylko jeżeli się zaistnieje na jakimś portalu społecznościowym, to ludzie sami wyszukują i włączają siebie zarówno na Facebooku, jak i na naszej klasie, jak i wszędzie indziej. W związku z tym tu mamy problem. Znaczy czy to w ogóle podlega regulacji, czy możemy to uregulować, czy rzeczywiście powinno się to wpisać w tym takim rozszerzonym katalogu działania wolontariuszy i czy tego typu działalność można w jakikolwiek sposób próbować ukonkretnić. Pewnie tak, ale i tak znowu będą na pewno te szare strefy, gdzie pewne rzeczy są nie do nazwania i tak jak mówię, to działalność na tych portalach internetowych jest jakby generowana sama z siebie i tutaj tym się pokierować do końca nie da. Natomiast generalnie rzecz biorąc oczywiście jest problem. Jest problem uregulowania tego, jaka pomoc może być przez wolontariuszy świadczona na rzecz kandydata, czy nie. I jest to zwłaszcza problem, tak jak mówię, w przypadku kogoś, kto nie ma pierwszego miejsca na liście i który buduje kampanię właśnie poprzez aktywność ludzi. Tu tego typu zarzuty się pojawiły w przypadku właśnie aktorów, którzy udzielają swojego wizerunku, którzy grają w filmie internetowym, notabene rozdając ulotki. Prawda? Tudzież ludzi, którzy na przykład taki film kręcą na kamerze. Problem oczywiście tego, czy można to wyliczyć, że na przykład załączenie takiego programu na internet, wrzucenie go do YouTube'a, czy to się da kontrolować, bo ludzie wrzucają różnego rodzaju filmy z własnej woli. Ważne było, że nasz kanał YouTube'owski był klarownie oznaczony, że to jest kanał Rafała Trzaskowskiego, który był finansowany z tych środków prowadzonych na kampanię. To jest szalenie trudne. Myśmy się zastanawiali na przykład, czy nie spisać umowy z Michałem Żebrowskim, z Tomaszem Karolakiem na złotówkę plus VAT. Natomiast no znowu pytanie, czy to cokolwiek by zmieniło. Tego typu pomoc wizerunkowa. Mamy przeróżnego rodzaju komitety poparcia, prawda? Czy to jesteśmy w stanie znowu jakoś obliczyć, jakoś oznaczyć, prawda? Czy na przykład występ w telewizji, w którym się promuje danego kandydata, czy o nim mówi. To są rzeczy szalenie trudne. Proszę Państwa, reasumując, chciałem powiedzieć tyle, że tak jak ja obserwuję kampanie wyborcze, dzięki działalnościom takich właśnie NGO-sów jak Fundacja Batorego, te nasze kampanie wyborcze są coraz lepsze, coraz wyższy jest standard i dzięki temu wszyscy z tego korzystamy. Standard się zwiększa również, jeżeli piętnujemy nawet takie zjawiska. Ja też miałem wpadkę z wywieszeniem plakatów na latarniach, za co zapłaciłem karę, którą notabene też uwzględniłem w swoim sprawozdaniu. I potem prosiłem o zezwolenia. Mamy mniej zanieczyszczania miasta i tak dalej. Więc te standardy idą do góry i bardzo dobrze. Jakby nadzorowanie tej kampanii w trakcie również ma swoje dobre strony, bo podnosi jakby standard, zwraca uwagi na pewne uchybienia, które jeszcze w trakcie kampanii można usunąć. Jakby taka próba uregulowania jak największej liczby rzeczy jest znowu godna pochwalenia, dlatego że wtedy mamy jak najmniej furtek do tego, żeby uciekać w sposób albo nieetyczny, albo właśnie grać na granicy prawa, jak tutaj parę takich przykładów było pokazanych. Natomiast z drugiej strony zawsze trzeba pamiętać, no żeby gdzieś tam nie przesadzić. Tak jak ja mówię, no jeżeli ktoś przychodzi na przykład, ja jako polityk idę na jakąś imprezę i tam się promuje, no to wszędzie na świecie się tak dzieje. I teraz zrobienie z tego zarzutu, że impreza nie była akurat po to, żeby się promowali kandydaci, nie jest chyba zasadna. Gdybyśmy chcieli w taki bardzo, że tak powiem, ostry sposób wszystkie te uchybienia traktować i gdybyśmy powiedzieli tak, wolontariusze tylko ulotki, nie wchodzimy na żadne imprezy, które nie mają nic wspólnego z wyborami. To jest znowu kwestia dobrego smaku. Dam Państwu przykład. Wielka manifestacja w wybory 89 roku, 20-lecie. Ja pracowałem w niespodziance, prawda? Zastanawialiśmy się, czy tam wejść z ulotkami, czy nie i pomyśleliśmy, nie wypada. Ale to jest kwestia dobrego smaku. Natomiast zakazać czy piętnować pojawianie się na przeróżnego rodzaju imprezach kandydatów, no zabija pewną aktywność, zwłaszcza tą oddolną. Kwestia regulacji nadmiernej pomocy wolontariatu także. I wtedy byśmy się znaleźli w świecie, który przecież Fundacja Batorego zwalcza, czyli ludzi, którzy mają szansę zaistnieć w polityce tylko jeżeli są na pierwszym miejscu, jeżeli mają pieniądze, limity finansowe na właśnie wywieszanie plakatów, a ci ludzie, którzy prowadzą taką kampanię oddolną, no jakby będą mieli znacznie ograniczone szanse, w ten sposób jakby zamykając dopływ ludzi świeżej krwi do polityki. W związku z tym naprawdę się trzeba zastanowić, bo tak jak mówię, większość tych działań zmierza do tego, żeby podnieść standard kampanii i mogą być oceniane tylko i wyłącznie pozytywnie. Natomiast należy się zastanowić, czy rzeczywiście wszystko można regulować i czy to w ogóle jest do zrobienia na przykład na internecie, bo jakaś regulacja tam powinna się pojawić, tu się w 100% zgadzam, bo nie można tego zostawić kompletnie nieregulowanym. Jakaś regulacja na temat rozszerzenia możliwego świadczenia usług przez wolontariatu jak najbardziej. Natomiast wszystkiego uregulować się nie da. Albo dlatego, bo po prostu jest to niewykonalne, albo dlatego, że w pewnym sensie będzie to dławić aktywność obywateli, na której nam chyba powinno zależeć, bo powiem Państwu szczerze, że ja najbardziej byłem dumny z tego, że udało mi się przekonać tylu ludzi do tego, żeby mi pomagali. I tu wbrew pozorom nie chodzi tylko o Żebrowskiego i Karolaka, tylko setki ludzi z choćby kół Platformy Obywatelskiej, którzy mi pomogli właśnie w rozdawaniu ulotek i w propagowaniu mojej kandydatury, bo bez tego by nie było wygranych wyborów. Samym internetem i znanymi nazwiskami bym tych wyborów nie wygrał. Porównywałem wyniki z różnych komisji wyborczych. Tam, gdzie pomagali mi ludzie, te wyniki były 4-5-krotnie wyższe, tam, gdzie nie, samym internetem te wybory by były przegrane. W związku z tym jakby ta aktywność była ludzi, była chyba najbardziej cennym doświadczeniem tych wyborów i aktywizacja tego społeczeństwa obywatelskiego w tym właśnie przypadku, z czego gwarantuję Państwu, że połowa tych ludzi by nie poszła na wybory w ogóle, gdyby nie zostali w tym konkretnym momencie zmobilizowani poprzez taką kampanię, która była trochę nieortodoksyjna. Dziękuję Państwu bardzo.
Ja też bardzo dziękuję. Pan postawił sporo pytań. Myślę, że odpowiemy w tej turze, kiedy będzie dyskusja. Powinnam też właściwie przypomnieć, że pan startował z 4. miejsca i mimo to na 3. pozycji dostał się na swojej listy, czyli pana kampania była rzeczywiście efektywna.